Podstawy kabały. Witajcie, drodzy przyjaciele. Zaczynamy naszą niedzielny webinar. Zawsze jest z nami w studiu dr Lightman, Michał Semionowicz, Borys, ja, Semion Binakur, nauczyciel. Jak zawsze tłumaczony jest na 22 języki, że miast całego świata. Temat webinaru: duchowe życie, jakie jest. Dzisiaj będziemy to wyjaśniać. Jeżeli życie na Marsie, czy jest życie na Marsie? No co to za życie i co to jest duchowe życie? Pierwsze pytanie: co to jest duchowe i co to jest duchowość? O to nie wolno pytać, dlatego że porównywać dwie odwrotne, nawet nieodwrotne, odwrotność to jeszcze można porównywać. Porównywać dwie te formy życia nie można, dlatego że nasza forma życia istnieje tylko w naszym egoistycznym wyobrażeniu. Księga Zohar mówi o tym, że istniejemy jak we śnie. Oczy nasze są skierowane wewnątrz nas i nie odbieramy niczego z tego z prawdziwego wszechświata, a tylko odczuwamy jakieś słabe prądy w nas, które zmuszają jakoś tak według naszej materii, która w zasadzie nie istnieje. To znaczy wszystko to, jak gdyby jest w czystym wyobraźni czystej. Czysto w naszej wyobraźni. Dlatego, że cały egoizm jest stworzony tylko po to, żeby odwrócić się od niego i zbudować poprawny obraz świata. Także ciężko porównywać te dwie formy, no ale może jednak bliżej do rzeczy. Pytania. No według pytań będę... No co to pytanie? Co to znaczy duchowe i co to jest duchowość? Co to jest duch? Skąd to słowo? Misza pyta. Dobrze. Duch to jest słowo ruch, wiatr. To znaczy, jest materia w swoim stanie zastygniętym, nazywa się martwą materią. To materia, która zmienia się, nazywa się duchową. I to w zasadzie są dwie formy istnienia materii. Niezmieniające się. Niezmieniające się to mamy na myśli, że przybiera wszelkie możliwe formy, ale nie pod swoim własnym pragnieniem. Nie sama w sobie. Tak wtedy materia nazywa się martwą. To znaczy martwa, roślinna, zwierzęca, ludzkie materie naszego świata, wszystkie są martwe, dlatego że przyjmują różnego rodzaju formy z przymusu, od siły, która ich zmusza. A jeżeli by pojawiła się w materii naszego świata pragnienie i możliwość samodzielnego ruchu, zmiany samego siebie, to wtedy ta materia nazywałaby się już duchową. To znaczy duchowa materia w odróżnieniu od nieduchowej to jest ta, która może się zmienić sama. To znaczy w duchowym świecie nie ma martwej materii? Nie. Nie, w duchowym świecie każda materia jest ta, która sama siebie może zmieniać. Czyli martwego poziomu przyrody w duchowości nie ma, tak? Takiego jak u nas. Nawet martwy poziom przyrody w duchowości w duchowym świecie jest duchowy. To znaczy nie ma czegoś takiego jak krzesło. Jest. No jak? No w naszym świecie to jest martwa przyroda. No to o takim materii to w ogóle nie mówimy. Coś takiego nie istnieje. Mówimy ta, co jest nam dziana w naszych odczuciach, to w ogóle tego nie ma. Czyli mówimy o sile energii. Tak. Pytanie Borysa z Minksa. No, śledzę za każdą od pańską odpowiedzią. W moich latach to już w ogóle, kim ja jestem, to już nieistotne dla mnie. Niech obserwują wszystko, nawet moje analizy. To wtedy pójdziemy wtedy, bo z Mińska mówi, że nie odczuwamy niczego z prawdziwego wszechświata. To, co odczuwamy, kochając, jedząc, oglądając gwiazdy, odczuwamy, jak się nasładza nasz nikczemny mały egoizm. Na tym polega cały nasz świat, a za jego granicami niczego nie czujemy. I to tyle. To jest całe nasze życie. Czy nie ma żadnej poezji w tym, żadnego romantyzmu, żeby oglądać gwiazdy, przeżywać, kochać? No, żyjemy w tym, tak. Ziemska materia tym żyje i zwierzęta, i ludzie. No, a w duchowości nie ma żadnego, nie. To nie są duchowe przeżycia, to jest zupełnie co innego. Duchowe przeżycie, nie mogę tego przekazać, ale to jest przeżycie ze stanu innego, poza sobą. Jeżeli odczuwam coś poza sobą i w jego myślach, w swoich uczuciach napełnić to, to istnieje. Ja w tym żyję. Moje życie nazywa się duchowym i przy tym zaczynam odczuwać światło podobne do Stwórcy, które również stworzyło materię i ożywia ją cały czas, transformując ją coraz na wyższe poziomy. Także jak ja, kiedy odczuwam innego, także jestem w stanie go napełnić, nasycić, sprawić, że jest lepszy, nie według swojego zrozumienia, ale według jego pragnienia, to wtedy czuję siebie podobnym do Stwórcy i odczuwam wtedy to, co odczuwa Stwórca. I to nazywa się duchowym życiem. I to odczucie. I wtedy rzeczywiście podstawowe pytanie Aleksej z Florydy. Jakie jest podstawowe prawo duchowego życia? Podstawowe prawo duchowego życia to już jest, ja powiedziałbym, podstawowe prawo. To jest taka baza. Jedyne prawo to jest żyć pragnieniami innych. Dużo pytań, które jakoś będą się powtarzały jeszcze. Dlaczego duchowy świat nie odczuwam duchowego? Dlatego, że nie masz jeszcze intencji, pragnienia, pobudek do odczucia innych zamiast siebie. Co to znaczy zamiast siebie? To znaczy, jak będziesz odczuwał innych tak jak obiekt, a siebie jako instrument do przeprowadzenia, przeniesienia tego obiektów dobry stan. No jeszcze raz tutaj idziemy za panem. Albert z Poznania pyta, dlaczego, gdzie tu jest przeżywanie innego w duchowości? No to co mój pies, jak żyje, czy sąsiad gorszy jeszcze od psa? No jeżeli ja kogoś napełniam innego, to jeszcze przy tym ja odczuwam siebie podobnym do Stwórcy. Ja znajduję się w wyższym świecie, a ten inny w naszym świecie. Mnie to nie przeszkadza, kim jest ten inny. Jeżeli ja mogę wyjść poza swoje pragnienie i napełniać go, odczuwając jego pragnienie jako podstawowe, a moje jako pomagające, wspierające, jako działające, pracujące, napełniające, to wtedy czuję siebie jak tylko Stwórcę. Jaka jest moja intencja przy tym? Napełnić pragnienie innego? Tak, napełnić pragnienie innego człowieka po to, żeby upodobnić się do Stwórcy, dlatego że przez to nasładzam Stwórcę. No, nasładzając tego człowieka, jednocześnie nasładzam Stwórcę. Ja z siebie? A ja jestem tylko jako instrument. Czyli druga część tutaj jest ważniejsza, tak? Po to, żeby nasłodzić Stwórcę. No tak, tutaj jest bardzo dużo niuansów. Jeszcze z Rostoku, w duchowych światach czy jest pojęcie siła. A dlaczego nie? Każde egoistyczne pragnienie przyciąga wszystko, co jest pozytywne dla niego i odpycha wszystko, co jest negatywne, tak jak my, ludzie, na swoim poziomie. Także siła tego jest tym, że wydaje mi się, że to jest pozytywne, to ja czuję tutaj to siłę czyli co czym bardziej przyciąga jako prawo, podobieństwo przyciąga bardziej? Niekoniecznie podobieństwo się przyciąga. No powiedzmy, nie chciałbym tutaj wchodzić, to zawsze można znaleźć inne możliwości. Prawa są bardzo wielowarstwowe. Pojęcie szybkości w duchowości. Czy jest szybkość? Szybkość w duchowym świecie to jest szybkość zmiany pragnienia w człowieku. Jeżeli pragnienie się nie zmienia, to szybkość zerowa, czas się zatrzymuje. Dlaczego całe życie napełniam pragnienia innych, a przeżywam, a żadnego stwórcy nie odczuwam? Dlatego, że robicie to dla siebie. Zostajecie egoistką, moja droga, i w tym jest problem. Takie pytanie, jeżeli można porównać duchowość z materialnością. Cały czas mówimy, że rozumiem, że materialności dużo nam brakuje i koniecznie musimy całe życie biegać za tymi nasłodzeniami. Tak, czyli cały czas pojawiają się w nas jakieś braki, cały czas staramy się je napełnić, a w duchowym świecie, czy słyszałem, jest odwrotnie, jest ogromna ilość w ogóle nasłodzenia. A ty powinieneś tylko się w sobie wzbudzić ten brak, tak? Miał sobie tak wyobrażenie, to jak gdybyś wszedł w jakiś tam sklep, czy i tam jest tyle wszystkiego, że nie masz apetytu, chory jesteś, powiedzmy, nie daj Bóg, czy coś jeszcze, jakieś pragnienia nie masz, a nasłodzenia ile tylko chcesz. Czy można sobie tak wyobrazić duchowe życie? I że cały czas szukasz, nie masz żadnego braku z góry, jest potężna możliwość, żeby napełniać innych. Tego nikomu nie zabraniają w żaden sposób, ale do tego musisz osiągnąć instrumenty pragnienia i wtedy będziesz otrzymywał od stwórcy, żeby napełnić innych. Przecież ty nie masz czym ich napełnić, dlatego jesteś tym przejściowym przewodnikiem między stwórcą a nimi, dlatego wszystko to przechodzi przez ciebie. Władimir z Nowego Jorku pyta, z jakiego materiału jest zrobiony Marson? Duchowa granica. Materiał jest jeden i ten sam. Zawsze to jest pragnienie. Niczego innego nie jest stworzone. Stwórca stworzył tylko pragnienie, ale kiedy to pragnienie osiąga określoną intencję, kierunek, to wtedy zamienia się w pozytywne, negatywne, w ścianę jakąś tam, tak jak Marson i tak dalej, ekran. Lisa z Niemiec pyta, w duchowym świecie są nie tylko ludzie, tylko jakieś inne obiekty, jak zwierzęta, rośliny? Tak, tylko to jest pragnienie, które się znajduje na odpowiednich poziomach martwe rośliny, zwierzęce. No, jaki jest przykład zwierzęcia w duchowości? No, to jest pragnienie zwierzęcego poziomu. To nie jest obraz, tak jak w naszym świecie, że małpka czy tygrys. No, co to znaczy? No u nas to wiadomo, co to jest pragnienie napełniać siebie na poziomie odpowiadającym, powiedzmy, małpie, czy tygrysowi, czy myszce, kotu. No mamy nasze pragnienia zwierzęcego poziomu i mamy tygrysy, myszy i koty. Nie, to nie są tygrysy. Nie, to są pragnienia, które w ten sposób widzicie. W zasadzie ich nie ma. Te wasze pragnienia malują wam takie obrazy. Czyli tak jak mówiliśmy, to po to, żeby napełnić pragnienie, mogę się poruszać, a to już jest zwierzę. Roślina jest na miejscu, ciągnie się do słońca czy do wody. To są te pragnienia, które pojawiają się w tym, co widzimy. A co to znaczy duchowe? No przecież mamy zwierzęce pragnienie. No, pragnienia do seksu, bezpieczeństwa, to są pragnienia naszego świata. A co to za zwierzęce pragnienia w duchowości? Według poziomu są mniejsze niż ludzkie, martwe, rośliny, zwierzęce i ludzkie, ale wszystkie pracują w emanacji. No trzeba odpowiedzieć, co to jest kobieta w duchowości? To jest pragnienie, niczego innego. Czyli określonego poziomu człowiek, w którym określone typy pragnienia zgodnie z są powiązane robią jakiś obraz, to się nazywa kobietą, to samo z mężczyzną i ze wszystkim. No, zrozumcie, że to są, że to pytanie się ogranicza do jednego: pragnienie otrzymywać i pragnienie emanować. Tylko te dwa pragnienia istnieją i ich różne kombinacje między sobą, i to powoduje wszelkiego rodzaju duchowe istnienia. A naszego świata to niestety nie ma w ogóle. Istnieje tylko w naszej wyobraźni. Jego też pokazują te same siły, które pokazują w nas i duchowy świat. Tylko dla duchowego świata musimy osiągnąć właściwość emanacji po to, żeby widzieć ten świat i to tam, co tam się dzieje z dwoma tymi siłami emanacji i otrzymania. W naszym świecie jesteśmy tacy zrobieni, że możemy widzieć te właściwości otrzymania i emanacji, co się rysuje dla nas na naszym ekranie i wyobraża się to jako nasz świat. To jest wszystko, co widzimy przed sobą. Martwą, roślinną, zwierzęcą, ludzką, przyrodę, w ogóle we wszystkich nieskończonych ilościach i wariantach. To wszystko nam się rysuje na naszym ekranie wewnętrznym przez te dwie siły. I te dwie siły na poziomie egoistycznym, tak jak siła emanacji, tak i siła otrzymania, plus i minus, obydwie siły na poziomie egoistycznym. Ale jeżeli my z wami osiągniemy możliwość obserwować to wszystko w ekranie, czyli w odbiciu na poziomie altruistycznym, to wtedy zaczniemy razem oswajać następny świat. Ale też tak, który będzie będą rysowały nam te dwie siły, pozytywne i negatywne. To znaczy, nie pomylę się, jeżeli powiem, że wszystko to jest rozwój pragnienia, wszystko, o czym mówimy. Tak, twórca niczego nie stworzył oprócz tego, tak jest powiedziane. Stworzył zły początek. A cała reszta? No tak jak ile przyciągniesz światła od stwórcy do tego złego początku, to się zamieni w dobre. No to ciekawe, no, żeby widzieć te wszystkie zwierzęta poza sobą czy wewnątrz siebie. Po to, żeby naprawiać to w sobie. A jak można naprawiać? Jak mogę coś naprawiać w tym świecie, jeżeli nie czuję tego, że to jestem ja? No ale stwórca czy program, przyroda stworzyła nas w ten sposób, że ja wszystkie zwierzęta widzę poza sobą. Tak? Dlaczego? Dlaczego? Żeby łatwiej, jaskrawiej to widzieć. Tak? Na ile ty widzisz w sobie czegoś tam? No mało, mało. No więc tutaj to cały ten świat, co jest wokół, poza tobą, to wszystko jesteś ty. No co to znaczy naprawić swój stosunek do tych wszystkich zwierząt, roślin? Jak to? Co to znaczy? To znaczy pokochać. Co się będzie z nimi działo, jeżeli ja dojdę do takiego stanu? Musisz dojść do stanu miłości, do wszystkiego, żeby to było twoją częścią wewnętrzną. I wtedy to wszystko wróci do ciebie. I co wtedy zostanie? Nic nie zostanie na zewnątrz, przecież ty jeden. I ludzie w tym przypadku, wszyscy wchodzą we mnie, tak? To wszystko będzie odczuwane przez ciebie jak twoje własne ja. Czyli zbieram ten świat i składam tu, tak? Zostaje tylko białe światło, tak? Tylko odwrotny stan. Tak jak matka otacza dziecko i też się rozwija, rodzi innych, a to jest proces odwrotny. Czy się kręcił ten film i co na tym białym świetle, a w zasadzie projektor i całe kino jest w tobie, tak? No, księga Zohar. No, żeby zrozumieć, co to znaczy kochać zwierzęta, rośliny, odnosić się do nich dobrze i z miłością. Dlaczego nie? Tak jak one powinny być, istnieć w takiej mierze, ty chcesz je podtrzymywać. Dobrym, poprawnie odnosząc się do ich przyrody, wtedy zobaczysz, że one rzeczywiście określone są tylko przez twój stosunek do nich. I będzie wilk, tak? Wilk gdzieś tam z koźlakiem się bawił i tam mały chłopczyk będzie, co? Czyli kabalista widzi wilka i jagnię razem, tak? Tak, to są tak uzupełniające się nawzajem. To jest egoizm ich tak dzieli i kieruje jeden na drugiego. Jest różnica między kochać rośliny, a zwierzęta, a ludzi, a to od poziomu zależy. Tak, ludzie to przecież dzieci, dzieci to trzeba kochać, tak. No to najprostsze to tą martwą przyrodę, tak? No kamyczki różnego rodzaju, no jak powiedziane, bo stworzona ziemia i niebo, co to znaczy w odniesieniu do pragnienia? No dwa pragnienia odwrotne i między nimi wszystko. I później dalej się rozkręca rośliny, zwierzęta, tak? No nie zrozumiałem, co to kochać, nie rozumiem. Nie rozumiesz, co to kochać? No jemy. Kochać to znaczy troszczyć się o obiekt miłości bardziej niż o samego siebie. No o jakimś zwierzęciu się mam, o zwierzę się mam martwić bardziej niż o siebie? Tak, a o martwe i rośliny? Zgodnie ze swoimi wewnętrznymi, martwymi i roślinnymi pragnieniami, tak się powinien się do zewnętrznych odnosić. I te wszystkie się okażą wewnątrz siebie. Zobaczysz, że niczego nie ma na zewnątrz. To tak, do swoich pragnień się tak nie odnoszę, nawet ich specjalnie nie lubię, a co dopiero jakieś cudze, które są poza mną. A to dlatego, że w ten sposób dla nas jest możliwość, żeby osiągnąć stopień Stwórcy. Przecież ty znajdujesz się teraz w odwrotnej w odwrotnym stosunku do niego poprzez to, że odnosi się do wszystkiego, do całego świata w sposób egoistyczny, naprawiając siebie w altruistycznym stosunku do świata, zaczynasz widzieć to, jak widzi świat Stwórca, to znaczy przyjść do podobieństwa z nim. Czyli proces to jest proces stopniowy, czy tak się nagle zdarzy? No, stopniowy. To wszystko z twoim uczestnictwem. No, a to określone są tylko moim stosunkiem do nich, czy to jakiś cud, po prostu zmieniam stosunek i zmienia się cały świat? Tak, no oczywiście, cały świat jest w tobie. Wszystko jest tam. Jest tam projekcja tego, to jest kino, tam następuje. Także to wszystko w zasadzie nie jest takie skomplikowane. Trzeba troszeczkę więcej zaostrzyć naszą uwagę na to i cały czas wyobrazić sobie ten świat w ten sposób. I nagle zaczynasz widzieć, że on w zasadzie, tak jak w kinie, pojawia się dym, jakaś mgła i nowy świat się za tym odkrywa. No powiedział, że źle odczuwa ciebie. Denis zostawa pytał, dlaczego źle, jeżeli mnie zrobił tak Stwórca takim. Stwórca zrobił cię nie całkowitym, tylko odwrotnym do samego siebie. Także dzisiaj to, co ty w sobie odczuwasz, to powinieneś zacząć za pomocą kabały odczuwać w siebie odwrotnym do Stwórcy. Natalia pyta, od jakiego momentu to się zaczyna, ta duchowe życie człowieka? Kiedy zaczyna starać się we wszystkim, co czuwa, kiedy zaczyna starać się w tym wszystkim widzieć to, że nie ma nikogo oprócz niego. Że tylko Stwórca określa jego właściwości, jego uczucia, myśli i wszystko, co w tych właściwościach, myślach on odczuwa. Wszystko to nie jest on sam, a Stwórca, który to wszystko buduje. Może to jest odpowiedź, że przez to zaczyna kochać wszystko otaczające dzięki temu. Nie, on w ten sposób zaczyna zbliżać się, tak? A nie można tego zamówić, tego słowa, zamienić tego słowa miłość? Mnie to już nie zaplątuje od dawna. A pan, no a ty kogoś kochasz? No jakiegoś, nie ma innego słowa? No tak przyzwyczaiłem się do tego. Tak, pamiętam, że było to, jeszcze byłem młody, miałem 30 lat, ale dzisiaj 70 lat, to już mi się nie wydaje, ja już nie zaplątuję się. No my uczymy, a mistrza zawsze mówi, że trzeba zamienić to słowo za wzajemne zrozumienie, jak technicznie pięknie słowo to można powiedzieć. No stworzenie jakichś tam związków. No tak, ale jeżeli mówimy o uczuciu, to może rzeczywiście zamienić to jakimś technicznym terminem. Kiedy ja wnikam w pragnienia innego człowieka, innego obiektu i jego pragnienie przyjmuję jako swoje i zaczynam napełniać te pragnienia to wtedy mój stosunek do pragnienia obcego człowieka nazywa się miłością. No a jak my to nazwiemy inaczej? Nazwij to napełnieniem. Nie, nie, to nie brzmi, nie, nie brzmi. No a jak jeszcze? No miłość, a później... No też i z uczuciem, i z cierpieniem, i przyjmuję odbiór, i to wrażliwość. Wszystko to razem, to jedno słowo takie. Miłość to w ogóle o niczym nie mówi. To jest takie słowo, które w ogóle love. No tak jak krowa beczy love. Jeszcze emanacja, no mamy takie najbardziej problematyczne miłość i emanacja. I to ludzi zabija. A emanacja to w ogóle techniczny. To tak jak gram w ping-ponga ze ścianą, tak? To jest... Nie. Ta miłość i emanacja to brzmi tak. Darowanie i miłość to tak jak gdyby jednoczysz, uzupełniasz to. No zaplątują bardzo ludzi. Zapytaj każdego człowieka, szczególnie kobiety. Dla nich miłość to jest... bardzo konkretnie skojarzona z ziemskimi egoistycznymi stosunkami, ale to bardzo głęboko siedzi w żeńskim organizmie, w tym odbiorze. U mężczyzn troszeczkę mniej. No pan mówi, że to bliżej u kobiety, że jest miłość do dziecka i tak. Mówiąc właśnie tylko dlatego, że u nich każda miłość ziemskiego poziomu jest powiązana z miłością na poziomie zwierzęcym do dziecka. I dlatego to jest u nich bardzo... To określenie jest takie bardzo konkretnie, siedzi wewnątrz. A u mężczyzn nie na tyle. Dlatego mężczyznom jest łatwiej zamieniać określenia miłości, czy terminu miłości do duchowych działań. Ale za to dla mężczyzny ciężko darowanie. No, dużo łatwiej mężczyźnie. Cała duchowa praca u mężczyzn jest dużo łatwiejsza niż u kobiet. Dlatego kobiety w ogóle nie mają tyle duchowych funkcji, co mężczyźni. Jeżeli mielibyśmy takie ciężkie warunki do duchowej pracy, jak kobiety mają, to byśmy sobie nie dali rady. Czy co? Kobieta, nie można powiedzieć, że jest bliżej duchowości. To są zupełnie inne obiekty. Ale kobiecie jest dużo trudniej. A komu łatwiej oddawać? Kobietom czy mężczyznom? Łatwiej oddawać mi, powiedzmy, komu łatwiej oddawać, mężczyźnie czy kobiecie? Nie, w ogóle. Komu łatwiej pojawiać właściwość emanacji, tak? U kogo to się pojawia łatwiej? No, u mężczyzny. A bez wątpienia u mężczyzn. Kobieta dużo głębiej jest przywiązana do przyrody naszego świata, dlatego że ona jest na dwóch poziomach. Pracuje na ludzkim i na zwierzęcym. Także to są różne poziomy awiuta, czy różne poziomy. A z drugiego tematu, a logika naszego świata w duchowości się utrzymuje, że 2 plus 2 to dalej jest 4. Logika naszego świata w duchowości się nie utrzymuje. Nie ma tej arytmetyki w duchowości. W ogóle jest dużo różnej arytmetyki w duchowym świecie. To znaczy mówisz, możesz określać, jak 1 plus 1 to 2, ale patrząc, z czym masz do czynienia. No ale jako duchowy świat, jak to arytmetyka duchowa, te litery, geometria, to też w pragnieniach. To ma stosunek do pragnień, dlatego że każda litera reprezentuje sobą przeczytanie różnych sił z otrzymania i emanacji, które budują tą formę. I ta forma pojawia się podstawową. Dlatego 22 litery są podstawowymi. Nie ma innego. 9 i 4 to jest 22 litery w alfabecie, które są w 10 9 sfirot biny, 9 sfirot zarampiny, 4 sfirot malchut. I tyle. Jeszcze 5 uzupełniających, które wychodzą z Polski. czyli jest punkt horyzontalna, wertykalna, to wszystko siły, tak? Tak. Określone stosunek dwóch sił, emanującej i biorącej. Nie ma innych. Innego nie wymyślisz, dlatego że wyższe światło wpływa na duchowy punkt, który stworzył Stwórca. Wpływa na to i po drodze zebrał to wszystkie możliwe możliwości swojego wpływu na pragnienie czarnego punktu. I dlatego ten czarny punkt, jak odbija się na białym świetle, rysuje zgodnie to z wyższym światłem, a samym swoim pragnieniem wychodzi tylko 22. 1 plus 1. To nie 2, to może jest jakaś energia, może coś innego się pojawi. No rzecz w tym, że przecież nie składamy 1 plus 1. Co to znaczy 1? Jeżeli 1 to Stwórca, 1 to stworzenie. To znaczy 2. No, zostanie 1. No trzeba sprawdzić, co robisz. No jedna dusza. No, na różnych poziomach będziesz miał różną matematykę. A co ciekawe jest w tym, że rzeczywiście prawa geometrii są te same wszędzie. To znaczy 10 sfierot się nie zmienia. Ale matematyka naszego świata to się w tym nie odbija. Geometria to jak język uzupełniający. Nie powiedziałbym, że to jest uzupełniający język. To jest podstawowy język. Jeden, no weźmy to tak, powiedzmy lepiej. To jest język, jeden z języków opisywania wyższego świata i procesów w nim. Czyli Barcelona opisuje 4 języki. Tora, a o geometrii nie mówi, to coś innego. Geometria wchodzi w kabałę. No pytanie na temat szybkości, że w duchowym świecie jest tylko przyspieszenie, a nie ma szybkości stałej. Jak to jest? Jak to zrozumieć? No, że no, tak jak w naszym świecie znajduje się w spoczynku albo w ruchu, to w duchowym świecie spoczynek to już jest zero, nie istnieje. A jak zatrzymuje się tylko, powiem ci, w mikroświecie postaraj się zatrzymać jakąś cząsteczkę elementarną. Nie jest w stanie się zatrzymać. Nie może być. Znika w spoczynku. No ale ma stałą szybkość. Stała czy nie stała, nie jest istotna, ale nie jest w stanie być w spoczynku. Nie wiem. W naszym świecie obserwujemy jak gdyby taki ruch wśród ciał naszego świata, ale nie wiem w mikroświecie, ale nie ma następstwa w duchowym. Jest tylko przyspieszenie. A co to jest spoczynek? Co to znaczy spoczynek? Co to za stan? Spoczynek to wtedy, kiedy ja nasładzam się stałym wkładem swoich wysiłków i powiększaniem ich styl. Czyli powiększam to, co cały czas coraz szybciej, coraz bardziej pracuję, bez przerwy. Jakie podstawowe prawy codzienne określane są przez duchowe prawa? Najważniejsze, co można powiedzieć tutaj w ogóle, że cały nasz świat określony jest przez duchowy świat, dlatego że cały nasz świat rozwija się pod wpływem egoistycznego rozwoju. I kiedy ten nasz egoistyczny rozwój z góry otrzymuje nakarmienie z góry i rozwijamy się egoistycznie, to co określa cały nasz świat? I nie ma w naszym świecie żadnych bocznych ruchów czy jakichś tam, no co by się nie działo przypadkowo, ale wszystko się dzieje tylko pod wpływem wyższego świata. A czy można uprościć, że wszystkie prawa naszego świata, które znamy, podporządkowują się jednemu prawu zachodniemu, duchowemu? Czy można powiedzieć, że jest jedno prawo? Jest jedno prawo. Doprowadzić całą materię do pełnej odpowiedzialności czy odpowiedzialności do Stwórcy. No przecież my jesteśmy rozbici, jesteśmy rozbitym naczyniem Adama. Adama to jest naczynie, które było podobne do Stwórcy. Adam od słowa podobne. Także to jest ogólne pragnienie, które było podobne do Stwórcy, rozbiło się, zostało egoistycznym, składającym się z 613 pragnień, części, które są całkowicie odwrotne do siebie. I dlatego nasz świat wydaje się takim wielowarstwowym, rozbitym, jak w kalejdoskopie, kiedy cały czas coś tam się porusza i daje różnego rodzaju obrazy czy kolory. Z boku pytałem, czy można użyć dobra materialne jako instrument do pracy duchowej. Nie wiem, bo jak. No jak jesteśmy w grupie i znajdujemy się w naszych ciałach, to używamy, możemy używać, co znaczy materialne dobra. No siedzę na miękkim krześle, piję ciepłą herbatę, no to jest materialne dobro, tak? Ja nie wiem, co on ma na myśli, ale kabalista znajduje się w swoim zwierzęcym ciele i rzeczywiście pragnie czuć się wygodnie, żeby jego te zwierzęce ciało nie przeszkadzało mu pracować w duchowości. Nikt nie potrzebuje sobie ściągać na siebie jakieś cierpienia z góry. Przeczytałem w wiadomościach, że w naszym materialnym świecie bardziej podchodzą, no jeżeli mają podobną mentalność, no bliscy. Pytanie takie, co to znaczy człowiek duchowo bliski? Jak to w duchowości jest? Tam przecież ludzie odwrotnie są. Czy są bliżsi do siebie według właściwości, czy jak? Odwrotności nie ma niczego dobrego. Nie ma co myśleć, że i starać się budować nasze życie na jakichś romansach, czy trzeba było być podobnym. Podobnym w duchowości, to co mówią naukowcy. Czyli fizycznie nie jesteśmy podobni. Jeżeli jestem mężczyzną, to kobieta, to żona jest kobietą. Jeżeli mają swoje jakieś właściwości kobiece, a męskie, to już na to nic nie poradzić. Nie trzeba. A ogólny kierunek w życiu jest bardzo istotny. A w innym wypadku nie będziemy czuli, że razem żyjemy. Rozumiesz, no przyjść do domu, zjeść przygotowane jedzenie, położyć się spać, spełnić swoje obowiązki małżeńskie i iść rano do pracy znowu. Jeżeli nie czujesz przy tym, czym żyje człowiek, który żyje obok ciebie, no jeżeli są dzieci, to już to się wszystko jakoś wypełnia. Ale w zasadzie w naszych czasach to nie wystarczy. To już nie chcemy wychodzić za mąż, żenić się i mieć dzieci. Dlatego prawdziwa rodzina to jest ta, która, w której istnieje duchowy cel. Czyli nie widzi pan, że globalizacja rozmazuje te granice, że różne ludzie różnych właściwości mogą razem żyć? Nie będą żyli razem. No, świat się będzie rozłączał coraz bardziej. A w duchowości jak powinno być? A w duchowości jak czuję, że po to, żeby osiągnąć duchowy cel, dobrze by było, żebym był z tym człowiekiem, to jestem z nim. I razem pracuję z nim, nawet jeżeli nie jest to przyjemne dla mnie, nawet czy nie lubię jakichś tam jego właściwości, pracuję z nim na poziomie duchowym. To jest pojęcie duchowe, jakaś dusza. A to tylko wśród bandytów taka rodzinna dusza. Jak człowiek będzie w pełni niezależny od Stwórcy. No wtedy, jak będzie podobny całkowicie do Stwórcy, jak jeszcze inaczej. To znaczy, wychodzi na to, że Stwórca tego nie chce. Znaczy co? Nie, Stwórca chce, że naszej niezależności. A jak zwierzęce ciało może przeszkadzać duchowej pracy? Przecież to są różne poziomy. Zwierzęce ciało może przeszkadzać. Jeżeli nie kierowane jest. ale jeżeli człowiek kieruje nim i używa zwierzęce pragnienia po to, żeby uspokoić się i doprowadzić się do stanu, kiedy jego pobudki duchowe kierują nim, to wtedy wszystko dobrze. Andrzej pyta, czy może być tak, że duchowy świat istnieje też w wyobraźni, tylko w kabalistów. A gdzie są gwarancje? Nie mam czego innego. Żadnych. Nikt nie może ci niczego obiecać i dawać ci jakiejkolwiek klątwy na to, że duchowy świat istnieje bardziej realny niż nasz świat w żaden sposób. Ale to, że nasz świat nie jest realny, to już jest odkryte przez kabalistów i to odczuwamy. I znajdujemy się ponad naszym nierealnym światem i rozumiemy, że on jest tak stworzony specjalnie, żebyśmy się odepchnęli od niego i weszli w świat realny. A realny świat, wyższy, duchowy, jest realny, dlatego że w nim odkrywamy Stwórcę, jedyną siłę kierującą, nie ma nikogo oprócz niego. I wtedy rzeczywiście określamy, że on jest realny, istniejący, tylko dlatego, że odkrywamy w nim jedyną siłę kierującą wszystkim. Aleksander z Odesy. Odczuwać to, co Stwórca odczuwa, czy to jest możliwe? Co odczuwa Stwórca? Wyższy świat. Jeżeli ja odczuwam wyższy świat, to odczuwam w tej mierze Stwórcę. To jest siła, która napełnia, utrzymuje wyższy świat. To obiektywnie ja odczuwam to, co Stwórca odczuwa, w tej mierze, w której odczuwam wyższy świat. Jeżeli my zbieramy się razem w dziesiątce i budujemy między sobą określony stosunek, jeżeli ten stosunek na 125, chociaż jest podobny do Stwórcy, to odczuwamy w naszych stosunkach wzajemnych Stwórcę. Odkrywa się. Na przykład nasładzam jakiegoś tam człowieka i rozumie, że on nasładza się, napełnia się przeze mnie. I tak też kabalista czuwa. Jeżeli ja napełniam innego człowieka, to powinienem odczuwać to, co odczuwa on. To znaczy ja odczuwam, że on się nasładza, tak? Tak też może odczuć, że Stwórca się nasładza mną, bo nasładzam go? Tak. Podnosi się przy tym duchowy człowiek, którego ja nasładzam? No, to zależy od jakim, na jakim poziomie on się znajduje ja. Igor z Bułgarii prosi o określenie w duchowości, co to jest co to jest śmierć, narodziny. To wszystko są wzajemne zbliżenia pragnień. Pragnienia mogą być całkowicie odwrotne, tak skrajnie oddalone, polarne, mogą się zbliżać do siebie, a jak są bardziej do siebie podobne, mogą się łączyć częściowo, budować segment między sobą wspólny i mogą w pełni nakładać się jedno na drugie, jeżeli w pełni są podobne, co nazywamy śmiercią w duchowości. W duchowym świecie nie ma śmierci. A co to jest poród, śmierć? Nie ma czegoś takiego. Poród, tak. Poród to jest również nie tak jak w naszym świecie. Poród to jest wtedy, kiedy pojawia się pragnienie i to pragnienie zaczyna osiągać ekran coraz bardziej. I to jest duchowy poród i rozwój. Tu jest przejście z jednego poziomu na drugi. A kiedy mówimy, odkłada się pragnienie, z którym człowiek nie może pracować, to się nazywa jak gdyby... Nie nazywa się tylko, że zabicie go na jakiś czas, tak? Nie, nie, dlatego, że później będziemy z nim pracować. Dużo jest takich możliwości, kiedy przechodzimy z jednego stanu w drugi stan i w najlepszym stanie używamy tylko częściowo poprzednie, a częściowo pozostałe nasze przeszykowane wcześniej pragnienia już na wyższych stopniach. Czym bardziej nalewasz wódki alkoholiku, czy bardziej mu służysz, a wpływacie w ten sposób po to, żeby nasłodzić alkoholikę, a alkoholik działa to w ten sposób, żeby nasłodzić Stwórcę? No pytam. No jeżeli tak, to tak. Jednej odpowiedzi nie ma i nie może być. To znaczy emanacja wychodzi od Stwórcy poprzez nas wszystkich i po łańcuchu powinna wrócić do Niego. To znaczy osiągnąć stan, kiedy odczuwamy, że ściągamy, nasładzamy Stwórcę, tak. To znaczy, jeżeli ktoś coś bardzo chce i zaczniemy mu to dawać, to niczego nie znaczy. A dlaczego powinniśmy dawać? Ja jeszcze przy tym rzeczywiście osiągam stan, kiedy nasładzam Stwórcę, to znaczy dołączam go do siebie i jeszcze jakieś dodatkowe pragnienie w nich rzeczywiście emanuje poprzez tego człowieka bez Stwórcy. No przecież jest pytanie, Igor, dlaczego kiedy poruszasz się duchowej drodze, wszystko jest zaplątane i niezrozumiałe, gdzie idziesz? Zaplątane i niezrozumiałe, dlatego że na pewno jeszcze nie odkryliście dla siebie kierunek ruchu, nie odkryliście praw komutacji między sobą a innymi. Dlatego jeszcze droga jeszcze jest niewyjaśniona, niejasna, we mgle się poruszamy. Siedzimy na wozie i to się podskakuje na różnych kamieniach i nawet kobyła, która nas ciągnie i nie widać. I co tam się pokaże, to nie wiadomo, tak jak u Gogola. No, mówił pan, że tak w duchowym są dwa stany. Miłość i nienawiść znajdują się razem, czy inne stany, tak? Niemożliwe jest jedno bez drugiego, tak. A w naszym świecie, że to czy jest miłość i nienawiść, albo człowiek jest w tym stanie. Taka jest różnica między duchowym a materialnym. W naszym świecie to z tego nie ma, tylko nie odczuwamy jednocześnie tych dwóch właściwości, ale są obydwie obowiązkowo. Dlatego od miłości i nienawiści jest jeden krok, mówią. Obowiązkowo jest. To znaczy to, co kochasz, się podświadomie istnieje w tobie, a zupełnie inny świat, to co nie chcesz. Czyli to ta objętość powoduje te dwa stany, ta duchowa. Nie może być coś takiego, że ja coś kochał bez określenia tego, że jestem odwrotny do tego i nie kocham. Dima, dlaczego tak dużo światów jest? 5 światów? No co? Dlaczego tak dużo? Nasz świat nie jest używany za świat, tylko za ciemny punkt. No powiedzmy, no jeden odstawmy. Duchowe światy są konieczne dla nas po to, żeby się podnieść do poziomu Stwórcy. Dlatego, że od Stwórcy światło zaczęło wpływać na stworzone przez niego pragnienie i te stworzone pragnienie zaczęło pod wpływem wyższego światła cały czas rozwijać się, dopóki nie osiągnęło na 125 stopniu od Stwórcy stanu, który nazywa się nasz świat. Tutaj się rozerwało, wybuchło i z naszego świata, zbierając go stopniowo, podnosimy się z powrotem po 125 stopniach do poziomu Stwórcy. Czy ten wielki wybuch to na dole, tak? No, Big Bang to nasz świat. No, jak o światach mówię, a w naszym świecie nie ma stopni, żeby się po nich podnosić. Mówi pan, że w materialnym wszystko jest podzielone na mnóstwo małych obiektów, czyli widzimy świat podzielony, jeszcze podzielony matką, rośliną, zwierzęcą, ludzką, przyroda. W duchowości pan powiedział, że wszystkie zjawiska odbywają się w jednym ciele. Jak to zrozumieć w jednym ciele? W ogóle we wspólnym pragnieniu, może to miałem na myśli. W duchowości wszystko się dzieje we wspólnym pragnieniu. Może być bardzo dużo odwrotnych pragnień, dążeń, kierunków, właściwości, ale wszystkie jednoczą się w jednym ekranie. Zbieram je wszystkie razem. Wszystkie. Wszystkie plusy, minusy, jak gdyby do jednego worka zawiązuję i chcę użyć go do nasłodzenia Stwórcy. Czyli różnice istnieją. O, jeszcze jakie? Czy można porównać ciało człowieka, że jest ileś tam ilości tkanek, systemów, to wszystko istnieje. Czyli całe to ciało kierujesz do określonego zadania. To znaczy tak to w duchowości, tak. Czy jest jedna intencja i tam jest wszystko skierowane? nasłodzić Twórcę i w zasadzie otrzymać w tym nasłodzeniu nasłodzenie siebie. Drogi nauczycielu, przed zajęciem kabałą byłem radosnym człowiekiem, a teraz lekkość uciekła i zostało, została obserwacja ciężkość. Ile ma lat? Nie napisała, tak? To znaczy, rozstaw nad domem, siedzi tam, tak? A, to kto inny, to pokaż się. Nie, nie jest ciężkim człowiekiem, ta radosna. No może się troszeczkę krępuje. Co mogę powiedzieć? Wiecie, jest powiedziane w ten sposób. Zwiększający wiedzę zwiększa prędkość, tak? Czy wiadomo, człowiek, który się zajmuje kabałą, nie może być lekkomyślnym, takim, no, mimo wszystko włącza w siebie bardzo dużo różnego rodzaju i nawet odwrotnych właściwości stań. I dlatego kabalista to niełatwy człowiek. To nie jest mężczyzna i kobieta do flirtu. To do poważnego życia, do pracy nad sobą, żeby osiągnąć Stwórcę. Także nie zobaczymy już was taką lekką, latającym motylkiem, a będziecie już poważną dziewczyną. Ale w tym jest dużo radości, tak, dużo radości, dużo osiągnięcia. Nasłodzenie osiągnięciem mimo wszystko wyższych światów, wyższych właściwości, wyższych przyczyn i skutków. Także lekkomyślność, ona zostaje po sobie pustkę. Na ile rozumie, to jeszcze raz duchowość i materialność. Powinniśmy mówić duchowości i materialność. Mniej więcej rozumiemy, istniejemy w tym, a można powiedzieć, że w materialnym nasładzamy się tylko rezultatem. Czyli praca dla nas to jest jako środek, szukamy zawsze rezultatu, a w duchowości, jeżeli poprawnie rozumie, to rezultat jest na miejscu, tak? Czyli nasładzam się od samej pracy, tak, tak. Od tego, że dążę do Stwórcy, cały czas staram się znaleźć, jak można najbardziej, jak wpłynąć na niego, skierować się do niego i na tym polega moje nasłodzenie. I to poprawnie rozumiem, że znika czas i dlatego nie ma czasu. Dlatego właśnie, a w naszym, poprzez to, że czas, można powiedzieć, że to jest to od pracy do rezultatu, tak? I czym, tak? I dlatego rozciągamy to czas, a w duchowym świecie to jest w jednym miejscu. A dlatego wielcy kabaliści chcieliby zapomnieć o wszystkim tym. Nie. Nie, nie dlatego. W duchowym świecie czas mierzy się tylko między działaniami. Ale w naszym świecie można, to są takie przykłady, gdzie człowiek pracuje, nasładza się od samej pracy. No czy tam dzieci, które się bawią, no, podejść do każdego mistrza. A on się nasładza, to może być muzyk, to może być rzeźbiarz, to może być ślepy. To nieistotne kto. Jeżeli jest mistrzem, to się nasładza swoją pracą. Wchodzi w mistrzostwo i dla niego to jest nasłodzenie. No ale to nie jest kabała oczywiście. Ale to jest sztuka, tak. To dobry świat, czyli można poradzić człowiekowi. Nie trzeba, no i co? No niech zrobi jakieś dzieło, które mu dostarczy radości. No znajdzie sobie jakimś tam, znajdzie się tam, póki nie umrze. No po co istnieć w jakiejś dziedzinie? Czyli nie trzeba rekomendować tego, nie. Ja rozumiem, że wiem po sobie, że bardzo często używałem tą możliwość, która jest nam dana przez przyrodę, iść w mistrzostwo, kiedy nasładzasz się swoją pracą i sama praca pojawia się celem, żeby to pięknie wyglądało, żeby dawało właśnie taki rezultat, ale oczywiście, że to nie jest rezultat życia. a w zasadzie zajmują się kabały, to też można upaść w jakąś sztukę. Nie, nie, w kabale cię nie pozwolą. To już nic, będą pobudzać sobie takie pytania, no książki pisać czy coś. Nie, to wszystko mija. To wszystko też nie. Książki też trzeba umieć pisać. To też, to wszystko rozwija, ale to też nie jest celem same w sobie. No, zostaną po tobie na 20 książek i co dalej? Przecież to nie ty, to jakie książki, to będą nazywać to twoim. Jaki sens tego, gdzie ty jesteś w tym wszystkim? No, wszystko się zmienia rzeczywiście. Wszystko się przewraca. No, kiedyś po to ludzie żyli. Tak. Żeby tak powiedzieli o tobie, tak? A dzisiaj to jest zupełnie użyteczne. Jaka różnica, co będą o mnie mówić? No jak? Mamy blitz, tak? Bardzo dużo pytań, także zupełnie temat blitz. Co to jest miara duchowego wysiłku? Miara duchowego wysiłku, jak w naszym świecie to są kilogramy czy newtony, to miara duchowego wysiłku to jest jednostka miary, która mierzy się w pragnieniach, to znaczy miara Aviuta 1, 0, 2, 3, 4, 5 na każdym poziomie. Czy można określić duchowy poziom człowieka, czy jego duchowość? Tak, może człowiek określić swoją duchowość, czy kabalista, który jest wyższy od niego, może zważyć i określić jego duchowy poziom. A można zatrzymać się w marsami na duchowej granicy. No, marsam to jest taka coś, albo go przeskakujesz, albo jesteś przed tym. Tak. A po co Stwórca potrzebuje naszej emanacji? Co ma niezrealizowane pragnienie jakieś? Doprowadzić stworzenie do całkowitości. To jest jego zadanie. Jak pojawiają się prawa duchowego świata, duchowego życia, którzy nie znają kabały? Pojawia się instynktywnie i podświadomie. Zupełnie nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Tak to się pojawia. Mark z Londynu, gdzie kabaliści czynią te duchowe instrumenty, jeżeli się psują. Duchowe instrumenty nie psują się, zepsuły się raz, a potem przechodzą tylko, no, zepsuły, złamane, bo w upadku Adama w grzech, a później tylko się odbudowują. Jak się różnie ziemskie zjednoczenie między duchowym. Ziemskie zjednoczenie jest czysto egoistyczne, używanie siebie nawzajem, żeby siebie nasłodzić, a duchowe jest po to, żeby napełnić innego. Roman z Lwowa. Co to jest bogate duchowe życie? Bogate duchowe życie to jest takie, w którym liczy się światło chochma i hasadim stykają się razem. I jak się stworzą światy, kto nimi kieruje? Światy to są zewnętrzne instrumenty, w których istnieje dusza człowieka, wewnętrzny instrument. I kto nimi kieruje? Wyższe światło albo Stwórca. Stworzone są poprzez rozpowszechnienie wyższego światła na stworzone przez Stwórcę egoistyczne pragnienie. I przez te światy, przez te wzdoty w tych światach człowiek musi osiągnąć Stwórcę. Kierować się zwierzęcym ciałem po to, żeby się rozwinąć duchowo, można siłą woli czy siłą strachu? A po co? A co? Co trzeba robić z tym zwierzęcym ciałem? Nie trzeba go kierować, trzeba dać co chce. I to tak jak koń, czy tak jak osioł, powinniśmy go karmić, myć, kłaść spać, dawać mu wszystko, co potrzebuje w życiu, żeby pomagał wam w duchowym wzlocie. Od czego się odepchnąć, żeby wyjść z tego świata? Odepchnąć się od swojego egoizmu i podnieść się na nim. W Armenii. Co jest najbardziej takim w nadziei kompasem? Właściwość emanacji. Coraz większa właściwość emanacji. Jedno objawienie mamy na dzień dzisiejszy, 27, pojutrze, w Petersburgu zaczyna się nowy praktyczny kurs, praca w grupie, praktyka, proszę przychodzić, akurat traficie na sam początek. Co pan nam życzy? Radzę wszystkim. Radzę to cały czas. Nieistotne dla kogo, czy dla tych, co zaczynają, przedłużają. Bądźcie z nami na porannych lekcjach. Kto nie wiedział dzisiejszej porannej lekcji, było przeprowadzone to przeze mnie z naszymi przyjaciółmi z wszystkich krajów, krańców świata. Oglądnijcie go, nawet nie raz. Tam rozpatrujemy podstawowe pytania w duchowym rozwoju. Na lekcjach porannych naszych możecie to wszystko zobaczyć i myślę, że właśnie to was określi w osiągnięciu duchowego celu. Bądźcie zdrowi, powodzenia, do widzenia.